Amen. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją dobroć, Twoją łaskę, którą objawiłeś nam w Synu Twoim. Dziękuję Ci za Twój Kościół, za to, że Ty, Panie, dałeś nam tę łaskę, abyśmy mogli się gromadzić w tym miejscu, w którym się gromadzimy, aby Twoje Słowo i Twój Duch Święty mógł się przejawiać. Ja błogosławię każdego brata i siostra na tym miejscu i każdą osobę, która jest, by była dotknięta przez Słowo Boże i Ducha Świętego, abyśmy mieli zrozumienie cudownego dziedzictwa, które dałeś wierzącym ludziom, aby doświadczali cudownych prawd Słowa Twego, Ducha Twego, abyśmy mogli doświadczać cudowności, Panie, wszystkiego tego, co obiecałeś dla nas w Jezusie Chrystusie, tego nowego życia, tej nowej sposobności życia tu na ziemi z Tobą, Boże, żywy i prawdziwy, który jesteś obecny w naszych sercach, który żyjesz i który odpowiadasz na nasze życie. Ja błogosławię każdą osobę, aby mogła doświadczać Ducha Świętego w swoim życiu i aby mogła to przekazywać innym i być błogosławieństwem dla innych. Amen. W imieniu Jezusa. Amen. Także święta się już skończyły, tak? Tak. Jeszcze, no, jeszcze Sylwester, ale mówimy o tych świętach Bożego Narodzenia, które, jak rozumiemy, przynajmniej ja tak rozumiem, się też wielu z was podobnie, nie, że tak do końca różne są tutaj upodobania w tych świętach. Ja rozumiem, że są pewne rzeczy, które, jeżeli chodzi o święta, są ważne w sensie rozpamiętywania pewnych rzeczy, które są związane z historią i jak to się ma dla nas, tak? I to jest dobre, kiedy mamy refleksję, nie? Że kiedy nie koncentrujemy się przy świętach w sensie tylko takim, że tylko siedzimy z rodziną i mamy klimat, i mamy jedzonko. I też jest dobrze jeść. Ja lubię jeść. Nie mówię, że nie. Ale mi chodzi o to, że jeżeli tylko koncentrujemy się na brzuchu, a nie na duchu, to coś tracimy jako chrześcijanie. Także to jest jakby moja taka refleksja życiowa. Ale może będę dzisiaj kontrowersyjny, bo chcę dzisiaj mówić o wyższości świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia. Bo uważam jako chrześcijanin, że dla nas jakby ważniejsza jest kwestia Bożego Narodzenia, nie Bożego Narodzenia, lecz święta Paschy tak naprawdę. Bo święto Wielkanocy to jest jakby później ta nazwa została dodana dopiero tam w IV wieku. Ale pierwsi chrześcijanie obchodzili tak zwane święto Paschy. Ale ja nie chcę się skupiać dzisiaj na święcie Paschy, ale chcę skupić się na czymś, co mówił Jezus, co będzie korespondowało w pewnym sensie do Bożego Narodzenia. Ale Jezus powiedział takie słowo w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, do pewnego człowieka, dostojnika żydowskiego, w zasadzie faryzeusza religijnego, bardzo takiego pobożnego człowieka, on się nazywał Nikodem. I on powiedział mu takie słowa, Jezus. To jest 3 rozdział, 7 werset. Nie dziw się, że musisz się na nowo narodzić. I chciałbym dzisiaj mówić o nowonarodzeniu. O tym, że nie dziwmy się, że musimy się na nowo narodzić. Dlaczego jest to tak ważne i tak fundamentalne dla nas? I dlaczego to wiąże się ze świętem Paschy i dalej pójdźmy ze świętem jeszcze jakim? Pierwocin tak naprawdę. Ale te dwa wydarzenia są tak ważne dla nas jako ludzi wierzących i chrześcijan. I wiemy, że czytając Biblię, szczególnie Dzieje Apostolskie, które jest zapisem relacji czasów pierwszego wieku Kościoła i jak właśnie Kościół do pewnych rzeczy podchodził. No i oczywiście nie ma tam w tej relacji nic o Bożym Narodzeniu, bo to jeszcze nie było w tradycji Kościoła. Dopiero to przyszło w IV wieku. Ale niemniej jednak wiemy, że Kościół obchodził pewne święta. Amen? Byśmy powiedzieli w tradycji żydowskiej. Nie w tradycji żydowskiej, tylko w tradycji biblijnej. I to jest różnica. I chciałbym tak nam na marginesie powiedzieć pewne rzeczy. Często się mówi, no tradycja żydowska jest zła, no bo dzisiaj jesteśmy wyzwoleni od zakonu i Mojżesza i nie możemy, i nie powinniśmy obchodzić tej tradycji żydowskiej, ale teraz sobie nową tradycję stworzymy. Ale prawda jest taka, że to nie o to chodziło Pawłowi. Nie chodziło o to, w jaki sposób my, czy świętujemy, czy nie świętujemy, ale bardziej mu chodziło o to, jak świętujemy i co świętujemy, o czym te święta mówią. I Paweł nawet mówi, na przykład, mówił w liście do Rzymian, jedni obchodzą szabat, drudzy nie. I mówi, macie w tym wolność, jak sobie kto postanowił. Mówi, możecie to robić, ale nie musicie. Ale ważne jest, po co to robimy? Czy świętujemy to dla Pana, czy dla brzucha i rodziny? Zrozummy to. Kto świętuje szabat, dla Pana świętuje, tak? Kto świętuje jakiekolwiek święto, dla Pana świętuje. To jest istotą świętowania. Amen? Istotą świętowania jest przypominania sobie pewnych rzeczy w historii, czy to narodu Izraela, czy w historii Kościoła, pewnych wydarzeń, interwencji Boga. Amen? Po to są święta. Jest wspominanie tych rzeczy. Amen? O tym mówią święta. To tak na marginesie. Dobrze. No i teraz chciałbym właśnie mówić na temat właśnie tego narodzenia na nowo, albo tego, abyśmy się nie dziwili, że musimy się na nowo narodzić. Znajdujemy ten tekst w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. I tutaj, kiedy Jezus rozmawia z tym Nikodemem, on mu mówi w 3 wersecie, zaprawdę, zaprawdę, czyli zaprawdę, zaprawdę, czyli kiedy Jezus takie stwierdzenia daje, zaprawdę, zaprawdę, czyli niech się tak stanie, amen, amen, to znaczy, że to jest coś bardzo ważnego, coś tak istotnego, to jest taka największa prawda, jaką człowiek powinien zrozumieć w swoim życiu. To nie jest coś błahego. I mówi tak, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Słowo ujrzeć Królestwa Bożego. W 3 wersecie jest tak. Ale w 5 wersecie Jezus dalej mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I znowu jest podkreślenie, że to jest tak bardzo ważna prawda, że musisz się narodzić z wody i z ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. W 3 wersecie mówi, musisz się narodzić tak, z ducha, aby zobaczyć Królestwo Boże, a w 5, żeby wejść. Co to jest w ogóle Królestwo Boże? Królestwo Boże to jest wpływ Boga na nasze życie. Wielu ludzi by chciało, by Bóg działał na ich życie, ale żeby Bóg mógł działać na twoje życie, moje, na życie twojej rodziny, to jest bardzo ważna jedna podstawowa prawda. Jezus, kiedy głosił Ewangelię, mówi, upamiętajcie się i wieście Ewangelii przybliżyło się Królestwo Boże. Czyli jeżeli oczekujemy, żeby Bóg działał na nasze życie czy życie naszej rodziny, musimy usłyszeć poselstwo o upamiętaniu i o wierze w Ewangelię. Amen? Nie wystarczy to, że Panie Boże, jeśli Ty chcesz, albo że Bóg jest suwerenny i On będzie działał. Nie. Bóg musi być zaproszony do Twojego życia, aby mógł działać. Nie wystarczy suwerenność Boża, aby przyszedł do czyjegoś życia i działał. My musimy Boga zaprosić, a zapraszamy Go przez dwa wydarzenia naszej postawy serca. To jest upamiętanie i wiara. Wiara w co? W to, kim jest Jezus i po co On umarł na krzyżu. Nie, że wiara w Boga, że Bóg istnieje, bo wiecie, muzułmanie wierzą, że Bóg istnieje. Tak? I co im z tego? Ale nie wierzą w Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. Żydzi wierzą, że Bóg istnieje. I co z tego? Ale nie wierzą w Jezusa, Mesjasza. Amen? Tak, diabeł wierzy. Także wiara w Chrystusa. Kim On jest? Po co umarł na krzyżu? I jak to się ma dla nas? Amen? I ta prawda, kto nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Ja to rozumiem tak. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz zobaczyć wpływu Boga na twoje życie. Możesz żyć w iluzji, że Bóg działa w twoje życie, w twoim życiu. Bo może pojechałeś gdzieś tam w religijne miejsce, pomodliłeś się, dałeś jałmużnę, inne rzeczy, wykonałeś jakieś rytuały, może wystarczająco długo się modliłeś. Ale jest to niewystarczające, aby oglądać autentyczne działanie Boga do twojego życia, aby przyszła odpowiedź na twoje modlitwy. Dlatego człowiek się musi na nowo narodzić. Później będę mówić, co to znaczy na nowo narodzić, ale myślę, że wiemy. Piąty werset mówi o tym, że nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś się na nowo nie narodzi, nie narodzi się z góry, nie może wejść. I ja myślę, że tu są dwie prawdy ukryte w tym wersecie. Wejść do Królestwa Bożego, być pod wpływem Królestwa Bożego, być przekaźnikiem Bożego Królestwa, być przepływem tak naprawdę Ducha Świętego przez twoje życie, aby innych błogosławić, aby Bóg mógł działać na czyjeś życie. To znaczy być użytecznym przez Boga na innych. To wie, że to oznacza być pod działaniem Boga, aby być błogosławieństwem dla innych. Druga rzecz, co to ja rozumiem z tym wejściem do Królestwa Bożego, odnosi się do tego, że nasze imiona są zapisane w niebie i zmartwychwstaniemy. I będziemy z Chrystusem żyli tu na niebie, tutaj na ziemi, tak? I później w nowym niebie i w nowej ziemi. Amen? To znaczy wejść do Królestwa Bożego, nie? Że jak po śmierci umrzemy, nasz duch idzie, tak, w sferę Królestwa Bożego, ale oczekujemy zmartwychwstania i Jezus przyjdzie tu na ziemię i będzie panował, tak? I później nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia, nie? To oznacza, że mamy dział w zmartwychwstaniu i w Królestwie Bożym, amen? Które tyczy się przyszłości. Ale już dzisiaj, w teraźniejszości, możemy doświadczać Królestwa Bożego poprzez przepływ Ducha Bożego, który przez nas działa, tak? Bo Jezus powiedział, jeżeli ja wypędzam demony, jeżeli ja uzdrawiam chorych, zaiste przybliżyło się do was Królestwo Boże, amen? Czyli Królestwo Boże to jest nic innego jak manifestacja Ducha Świętego, amen? Tak? Czyli Królestwo Boże odnosi się do czasu teraźniejszego, jak i przyszłego. I oczywiście, czy Królestwo Boże, czy Królestwo Niebios, termin jest wymienny. Amen? Jedna Ewangelia mówi o Królestwie Bożym, a druga mówi o Królestwie Niebios. Ale chodzi o te dwie rzeczy, tak? Teraźniejsze działanie Boga dzisiaj na ziemi, w życiu ludzi oraz przyszłe Jego rządy i panowanie. Amen? Tutaj na ziemi i w nowym niebie i w nowej ziemi. Amen? O tym jest mowa, jeżeli chodzi o Królestwo Boże i Królestwo Niebios. I chcę powiedzieć, że jako chrześcijanie my doświadczamy tak naprawdę, powinniśmy doświadczyć czterech rzeczy. Pierwsza rzecz to jest te nowonarodzenie. Jak to rozumiemy, że to jest nowe serce, nowy duch, o którym Biblia nam mówi. Szczególnie mówią nam o tym prorocy. Jeremiasz nam o tym mówi na przykład. I to jest zapisane w liście do Hebrajczyków 10:15, w Ezechiela 36:26. Jest mowa o nowym sercu i o nowym duchu. Czyli jest mowa o czymś nowym, co Bóg stworzy w człowieku. Tak? Czyli to jest początek życia duchowego tak naprawdę. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednoduchem. Tak? Kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy pokutujemy, łączymy się z Panem swoim duchem. Tak? Bo Jezus mówi, bo co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z ducha, duchem jest. Amen. Czy my rodzimy się duchowo. Ściśle mówiąc, nasz ludzki duch rodzi się do nowego stworzenia, do nowego ducha. Amen. To rozumiemy. Czyli to jest te pierwsze przeżycie. Drugim przeżyciem oczywiście jest chrzest wodnym. Czym jest chrzest wodnym? Chrzest wodny jest przyobleczeniem nas do życia w sprawiedliwości. I o tym mówi Paweł w 6 liście do Rzymian 6:13 albo w Galacjan 3:28 albo 7. Czyli to jest przyobleczeniem cię, czyli przyobleczeniem twojego ciała do tego, aby ono, czyli było przyobleczone Chrystusem, czyli namaszczeniem, abyś żył dla sprawiedliwości, aby twoje usta, twoje oczy były poświęcone Panu. Amen. Żeby już nie służyły grzechowi. Amen. Ale żyły dla sprawiedliwości i świętości Bożej. Amen. Chrzest identyfikuje cię z pogrzebaniem starego życia, a wzbudza cię do nowego życia, abyś w nowy sposób żył. Amen. Następnym przeżyciem jest oczywiście chrzest w Duchu Świętym. Jest przyobleczeniem cię mocą z wysokości. I to są dzieje apostolskie, wiemy. Jezus o tym mówił, jest to inne przeżycie oczywiście, i powinniśmy to rozumieć. Jest przyobleczeniem cię mocą do świadectwa. Amen. Abyś głosił słowo w mądrości, w odwadze i w nadprzyrodzony sposób, aby działy się znaki i cuda. Amen. Po to jest chrzest Duchem Świętym. Amen. Jest przyobleczeniem ciebie do posługiwania. Amen. Jest jeszcze jedno takie przeżycie, które może się wydarzyć nam chrześcijanom, ale nie każdym. Czymś takim, co nazywamy chrzest ogniem. Ten chrzest ogniem jest to chrzest cierpienia. I to są niektórzy chrześcijanie, i pierwszym takim się mówi męczennikiem Kościoła, teraz Kościół Rzymskokatolicki obchodził te wydarzenie, tak, śmierć pierwszego męczennika Kościoła, Szczepana, tak? I można powiedzieć, że tak, Szczepan na pewno był to tym pierwszym męczennikiem Kościoła, tak? No bo Jezus jest jakby tym dla nas wzorem męczeństwa, tak? Ale i na czym to polegało? Szczepan był człowiekiem pełnym Ducha Świętego. I kiedy widzimy go, kiedy on głosi słowo w mądrości, cytuje pisma, ma odwagę, i co go jeszcze cechuje w tej odwadze? Że w obliczu śmierci i prześladowców, którzy chcą go zabić, cechuje go w serce współczujące. Mówi, Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Amen. I wtedy co się dzieje ze Szczepanem? On w tym momencie jest przyobleczony chwałą Bożą. Amen. I jego twarz jaśnieje. Ci religijni Żydzi są pełni złości, a on ma objawienie chwały Bożej i widzi Syna Bożego stojącego po prawicy Ojca. W tym momencie duch chwały spoczywa na nim. Jezus o tym mówił. Nie bójcie się, kiedy was będą wydawali na prześladowania i tak dalej. Nie bójcie się, bo w tym momencie duch chwały, duch Ojca będzie spoczywał na was. Amen. I na wielu by duch Boży spoczywał w męczennikach Chrystusowych. Amen. Te szczególne namaszczenie Ducha Świętego w tym momencie, w chwili konfrontacji, gdzie chodzi o twoje życie, gdzie musisz podjąć decyzję, że nie boisz się oprawców, ale wierzysz do końca, tak? I w tym momencie Duch Święty wstępuje w nadprzyrodzony sposób na ciebie i możesz widzieć niebo otwarte, tak jak Szczepan. Nie wszyscy to przeżyją. I nie wiem, czy każdy z nas by chciał takie przeżycie. Ale to również jest doświadczeniem życia chrześcijańskiego. Amen? Dobrze, ale ja głównie się chcę skupić na nowonarodzeniu. Chcę powiedzieć jeszcze, że narodzenie na nowo koresponduje właśnie z tymi świętami Paschy i Pierwocin. Ponieważ jak rozumiemy Słowo Boże, przynajmniej ja tak rozumiem się, że też tak rozumiecie, że Biblia nam objawia tak naprawdę siedem świąt, jeszcze święto jak szabatu, jakby ósme, ale kiedy Bóg zawiera przymierze z Izraelem, objawia im siedem świąt, aby święcili. Tak? Chcę wam powiedzieć, że z tych siedmiu świąt cztery wypełniły się w osobie Jezusa. Amen? Jakie to było święto? Święto Paschy wypełniło się w Chrystusie. Amen? On stał się tym naszym barankiem paschalnym, mówi Paweł. Święto prześników. On jest tym prześnikiem, tym chlebem życia, tak? On, jego ciało, amen, jest właśnie złożone na ofiarze. Praśne, nie ma w nim kłamstwa, obłudy, nie ma w nim grzechu, amen? Nie ma kwaszonego, tak? Doskonała ofiara. On jest, później są pierwociny. To było właśnie na trzeci dzień później i kapłan był przenoszony przed kapłana snop i potrząsany. I ten jeden snop był potrząsany przed kapłanem i tam wiele ziaren opadło. I wiemy o tym, i to tylko Ewangelia Mateusza o tym nam objawia, że kiedy Jezus zmartwychwstaje, zmartwychwstają niektórzy święci. To tylko jest wzmianka w Ewangelii Mateusza. Czyli niektórzy święci zmartwychwstają. Nie wiemy jacy, ale na pewno nie był to Dawid, na pewno nie byli to patriarchowie. Mógłbym to wykazać spis, ale nie ma na to czasu, ale musicie to sobie sprawdzić. Ale jacyś święci zmartwychwstali, tak? I ukazało się wielu w Jerozolim. I jest tylko taka wzmianka. Jezus tym pierwszym snopem był i niektórzy święci również zmartwychwstali i ukazywali się. Tyle wiemy. Taka jest wzmianka w Ewangelii Mateusza. Czyli Jezus jako ten pierwszy snop. Dobrze. Później było oczywiście święto Pięćdziesiątnic. Oczywiście wiemy, Duch Święty wylany, nazwany też świętem Tory, czyli nadania przykazań. I kiedy Duch Święty na nich stąpił, oni mówili innymi językami, oni mówili co? Wielkie dzieła Boże. Oni opowiadali Ewangelię, opowiadali o Chrystusie, opowiadali o Nowym Przymierzu. Amen? To nie opowiadali o dekalogu, nie opowiadali, wiecie, o przepisach prawa mojżeszowego, ale opowiadali o Nowym Przymierzu, o Chrystusie. Amen? Czyli mieli świadomość i świadectwo Ducha Bożego dziedzictwa Nowego Przymierza. Amen? Czyli w dniu Pięćdziesiątnicy. Później są następne święta, te tak zwane święta jesienne, jest to święto trąb i pojednania i namiotów. One jeszcze się nie stały. Ja wierzę, że one się dokonają w Chrystusie i one są związane z narodem Izraela. I szczególnie właśnie w dniach ostatnich wiemy, że będzie też ta faza wylania Ducha Świętego, późnego deszczu i to też dotknie Żydów i dotknie wszystkich narodów. To jest dopiero przed nami, ale myślę i wierzę w to, że również te święta w jakiś sposób zamanifestują się w narodzie Izraela i one będą, to się wypełni. Także to jest jakby przed nami. Cztery się już wypełniły. Dlatego nie wątpię, że trzy się dalsze wypełnią również w Jezusie. Dobrze. Także wierzę, że to, jeżeli chodzi o te święta, na przykład, te święto na przykład zmartwychwstania Jezusa, tak, czyli pierwocin, jakby Jezus nie zmartwychwstał, wiecie, to nie moglibyśmy być uczestnikami Ducha Świętego. Duch Święty dopiero został dany Kościołowi po zmartwychwstaniu i w dniu Pięćdziesiątnicy są dwa udzielenia Ducha Świętego. I powiem wam, dlaczego to jest tak ważne dla nas, jako chrześcijan, abyśmy to rozumieli. Po pierwsze, dlatego, że poprzez śmierć Chrystusa, czyli Paschę, dokonuje się przymierze. Amen? Jest złożona ofiara. Ale w dniu zmartwychwstania, czyli pierwocin, jest udzielanie pierwszy raz Ducha Świętego jako życie, jako stworzenie w nas nowego serca i nowego ducha. I to jest, jak to pisze Jeremiasz, czy tam Ezechiel, że to jest lepsze przymierze, które Bóg zawrze z domem Judy i z domem Izraela. Zauważcie, tam chodzi o Żydów. On mówi o Nowym Przymierzu, Jeremiasz, jest lepsze. Dlaczego jest lepsze? Niż te, które było w czasach, kiedy ich wyprowadzał z Egiptu? Wiecie, dlaczego jest lepsze? Ano dlatego, że oni nie mogli wytrwać w tym przymierzu. Ponieważ ich serce było zepsute. Nie mieli wewnętrznej przemiany. I dlatego te przymierze, które Bóg zawiera na nowo i zapowiada nam o tym nowym wiecznym przymierzu, które będzie w Mesjaszu, ono jest dlatego lepsze, bo będzie nowe serce i nowy duch. I już nikt nie będzie mówił poznaj Pana, bo wszyscy Go będą znali, bo poznanie Boga będzie w twoim sercu. Amen. I ono jest dlatego lepsze, ponieważ w momencie, kiedy rodzisz się na nowo, coś w twoim sercu się zmienia. Staje się nowa rzeczywistość. Biblia to nazywa nowy człowiek. Amen? Nowe stworzenie. To jest w tym momencie, kiedy człowiek się rodzi na nowo, tak? Kiedy jest skonfrontowany z Ewangelią, która mówi o upamiętaniu i o wierze w Chrystusa i wyznaje Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, wtedy Duch Święty wchodzi do niego jako życie. Amen? I to jest powiedziane w Ewangelii Jana. W 20 rozdziale i w 22 wersecie. Widzimy, kiedy Jezus zmartwychwstaje, ukazuje się uczniom i wtedy podchodzi do każdego z nich i tchnął na każdego z nich Ducha Świętego i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. I to się stało w dniu zmartwychwstania. Duch Święty przyszedł do nich jako życie. Jezus w Ewangelii Jana mówi o tym, że owego dnia poznacie, bo mówi, ja odchodzę do Ojca, ale owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec w was, bo ja wam dam Ducha Prawdy, który będzie w was na wieki. I on mówi właśnie o tym dniu, że jak ja odejdę, pójdę do Ojca, ale później wam się ukaże, to wtedy zrozumiecie, że ja jestem w was, Ojciec jest w was, a tak naprawdę Duch Prawdy jest w was na wieki. I to jest ta niesamowita prawda o Bogu, że zarówno Ojciec, jak i Syn, jak i Duch Święty w dniu zmartwychwstania przychodzą do uczniów Chrystusa. W jaki sposób? Poprzez to, że Jezus tchnął na nich Ducha Świętego. Amen. I Biblia mówi nam o Duchu Ojca, o Duchu Syna i o Duchu Świętym. Amen. Syn siedzi w niebie, ma ciało. Syn nie może być fizycznie w naszych ciałach, ale przez Ducha jest w nas obecny. Tak samo Ojciec też również jest przez Ducha obecny w naszych sercach. Amen? Amen. Jezus tutaj mówi w tej właśnie Ewangelii, tam to jest chyba w 14 rozdziale, o Duchu Świętym właśnie, że to może przeczytam ten fragment, żeśmy też to widzieli, że Duch Święty przychodzi jako życie. I to jest też bardzo ważne, abyśmy to zobaczyli. Ja prosić będę Ojca, i tutaj jest od 16 wersetu, 14 rozdział Ewangelii Jana, 16 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Wewnątrz będzie, w nich. I nie zostawi was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Tak? On mówi o swoim zmartwychwstaniu. To tylko uczniowie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Amen? I oni byli uczestnikami tego, że Jezus w dniu zmartwychwstania tchnął na nich Ducha Świętego. Amen? I wy żyć będziecie. To oni nie żyli wcześniej? Żyli, ale byli umarli w swoich grzechach, byli odcięci od życia Bożego. Amen? Żyli, ale nie żyli Bożym życiem. Amen? Nie żyli na sposób duchowy, ponieważ ich duch był martwy. Amen? I owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu i wy we mnie, a ja was. On o czym mówi? O zmartwychwstaniu. Amen? On tu mówił o zmartwychwstaniu. Także tu też jest taka cudowna prawda, tak zwana o Trójcy Świętej, chociaż to słowo jest terminem sztucznym, ale tu jest ta cudowna prawda o tym, że Bóg jest jeden, jako Ojciec, Syn i Duch. I przyjmując Syna, przyjmujemy zarówno Ojca, Syna, jak i Ducha Świętego. Amen? I tutaj Jezus mówi o tym dniu zmartwychwstania, że tak będzie. I jeszcze Może jest taka jedna wzmianka, że Duch Święty może być nam udzielony dopiero po zmartwychwstaniu. I o tym mówi Piotr w pierwszym rozdziale swojego pierwszego listu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodził nas przez zmartwychwstanie, bo kiedy On zmartwychwstał, tchnął na nich Ducha Świętego. Amen. Wcześniej Duch Święty działał w ludziach. Wiecie? Działał. Spoczywał na prorokach, na kapłanach, na patriarchach, na królach, ale On spoczywał, wypełniał i odchodził. Ale w momencie, kiedy przychodzi nowe przymierze, coś innego się dzieje. Co? Duch Święty wstępuje do naszych serc i łączy naszego ducha do jednego ducha. I Biblia to nazywa nowy człowiek. I Duch Święty będzie w was na wieki. A w prorokach, w kapłanach i w królach Duch Święty spoczywał, wypełniał, jak coś tam nabroili, odchodził. A w was jest cały czas. Nie jest to cudowna prawda? Nie jest to daleko lepsze przymierze? Że Duch Boży dzisiaj zamieszkuje w sercach ludzi wierzących, kobiet, mężczyzn, dzieci. Nie ma względu na osobę, ani płci, a wcześniej miał wzgląd na osobę. Musieli to być mężczyźni. No tak, no bo kapłanami musieli być tylko mężczyźni. No były wyjątki, że były prorokinie i sędzine kobiety. Ale królowie byli mężczyźni. No nie? Kapłani też. No chociaż była sędzina, tak, Debora, tak. Ale jakby ten przywilej w czasie Starego Przymierza mieli głównie mężczyźni. I to jakaś garstka ludzi, tak? A dzisiaj nie ma niewolnika, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. Rozumiecie? Dzisiaj w Chrystusie jesteśmy jedno. Duch Boży w każdym może zamieszkać wierzącym przez wiarę. Prosta prawda. Amen. Dobrze. I chcę teraz powiedzieć o czymś takim, co jest bardzo ważne dla nas, że kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się dziećmi Bożymi. Amen. Ja wiem, że potocznie się mówi, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Tak się potocznie mówi, ale jest to nieprawda. Zarówno Jezus, jak i apostoł Jan o tym mówi. Ale wszyscy są dziećmi Bożymi, bo Bóg ich stworzył. Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda i chcę wam to pokazać. W Ewangelii Jana jest powiedziane, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego. Prawo, autorytet. Czyli nie każdy jest dzieckiem Bożym. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy uwierzyli w imię Syna Bożego i Go przyjęli. Czyli musieli słyszeć Ewangelię. I musieli przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. A znowu Jan w swoim liście mówi, są dzieci Boże i są dzieci diabelskie. Podzielił tak świat na dzieci Boże i dzieci diabelskie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy ludzie, którzy nie są narodzeni na nowo, są pod wpływem władcy tego świata, szatana, który rządzi w ich sercach, w ich duchu, ponieważ ich duch ludzki jest nieodrodzony i ich duch ludzki jest pod wpływem ducha tego świata. Jest ciągle pogrążony w ciemności. Ale w momencie, kiedy rodzimy się na nowo, nasz duch ludzki zostaje oświecony, Duch Boży wchodzi do naszego ducha i stajemy się dziećmi Bożymi, dziećmi, synami, córkami Bożymi i dziećmi światłości. Amen? Amen? Także to jest dobrze zobaczyć. I teraz chcę mówić o czymś takim, że dzieci Boże, generalnie chcę wam powiedzieć, i kiedy rozmawiacie z ludźmi, to zauważcie to, mają taką podstawową świadomość. I jeżeli tego nie mają, to powiem wam, że ja kwestionuję, że ktoś mówi, że jest chrześcijaninem. I chcę wam pokazać to, że i udowodnić wam to, że wy macie to. Wierzę, że wy to macie. A jeżeli nie masz, no to, to źle. Jaka to jest świadomość dziecka Bożego? Ja myślę, że taką podstawową świadomością dziecka Bożego, że wie, że wie, że w jaki sposób ma przebaczone grzechy. Amen? Czy zgodzicie się z tym, czy nie? No to może wam przeczytam. Ewangelia Łukasza 24:47. Tam jest powiedziane, Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię upamiętanie i odpuszczenie grzechów w imię moje. A w liście Jana, Jan mówi tak, to wam pisze, dzieci moje, abyście wiedzieli, że wam są odpuszczone grzechy dla imienia Jego. Czyli dziecko Boże winno mieć świadomość odpuszczenia grzechów. Które jest następna świadomość przez Jezusa Chrystusa, przez Jego imię, przez Jego ofiarę. Czyli świadomość pośrednictwa. Czyli dziecko Boże ma świadomość pośrednictwa, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, że to przez Jego ofiarę, Jego krew, tak? I Jego imię jest mu odpuszczone, są mu odpuszczone grzechy. Nie przez rytuały religijne, że poszedł do księdza. Rozumiecie? Że zrobił jakieś cudowne jakieś tam dziwne rzeczy. Może się ubiczował dla Pana Boga. Może komuś dał pieniądze. Bo był taki dobry i dlatego zasługuje na Boże przebaczenie grzechów. Nie. Dlatego, że pokutował i wierzy, że Jezus Chrystus jest wystarczającą i jedyną ofiarą, aby mu Bóg grzechy odpuścił. Amen? I w liście do Tymoteusza jest to powiedziane, tak? Jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. Świadomość odpuszczenia grzechów przez jedynego pośrednika. Amen? Który jest ofiarą i który jest pośrednikiem. Do Boga. Amen. List do Tymoteusza, pierwszy list 2:5. Następna rzecz, Dzieje Apostolskie. Piotr mówi takie słowa, niech wie cały tam dom Izraela, tak? On mówi do Żydów wtedy, że nie ma w żadnym imieniu zbawienia danego ludziom pod niebem i ziemią, przez które moglibyście być zbawieni. Innymi słowy, nie ma żadnego innego pośrednika, przez którego macie zbawienie, macie odpuszczenie grzechów, życie wieczne. Zbawienie obejmuje szereg wielu rzeczy. Uzdrowienie, zaopatrzenie. I nie potrzebujesz świętego Krzysztofa, jak jedziesz, żeby cię strzegł, bo Jezus jest wystarczającym pośrednikiem. Amen? I nie potrzebujesz wielu świętych, którzy mają specjalizację w zbawieniu. Tylko jest jeden pośrednik. Amen? Jeden. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom. To jest tak ważna prawda. Każde dziecko Boże winno mieć tą świadomość. W jaki sposób pokłada ufność, że mu są grzechy przebaczone. Czy przez to, że chodzi do tego czy tamtego kościoła, że spełni takie czy takie rytuały. Ale że był dobry, bo dał pieniądze na bazylikę albo na jakieś tam jeszcze inne sanktuarium albo jeszcze jakieś tam inne rzeczy wspaniałe zrobił. Nie, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko dla Boga uhonorowanie ofiary Chrystusa. Amen. W której pokładamy całkowitą ufność, że w tej ofierze jest nam wszystko dane. Zbawienie, przebaczenie grzechów, uwolnienie nas od wpływu szatana, uwolnienie nas od słabości ciała, od choroby, od grzesznej natury, od wpływu Boga na nasze życie, od zaopatrzenia, błogosławieństwa. Wszystko jest deponowanie w osobie Jezusa. Cała pełnia. Amen? Wszystko w Nim. To jest bardzo ważne to, co wam mówię. Tak mocno to podkreślam. Następna rzecz, życie wieczne. Jezus to powiedział. Tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, a miał żywot wieczny. I On mówi to w tym kontekście. Pan Jezus w jakim kontekście mówił? Pamiętacie to? Że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy będzie wywyższony. Znamy tą historię. Był wywyższony wąż miedziany przez, na drzewie przez Mojżesza, bo synowie izraelscy grzeszyli przeciw Panu i Mojżeszowi, tak? I Bóg zesłał na nich plagę węży. Węże reprezentują szatana. I jak ukąsił wąż, to był jad. Co jad? Czym jest symbolem? Grzechu. I umierasz, człowieku. I śmierć. I co potrzebujesz zrobić? Tylko podejść i spojrzeć się na tego węża przez wiarę. I choroba opuszcza twoje ciało. Ten wąż reprezentuje Chrystusa. Amen. Amen. Co wystarczy zrobić, aby mieć odpuszczone grzechy i mieć zdrowie dla ciała? Spojrzeć się na krzyż, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca. Nie musisz robić cudownych religijnych uczynków, bo Bóg ich nie przyjmie. Wystarczy tylko spójrz się na krzyż. Tam masz odpuszczenie grzechów, ale również uzdrowienie ciał. Bo tam dwie prawdy były dla Izraelitów. Oni wiedzieli, że zgrzeszyli przeciwko Bogu i że to, że ich te węże pogryzły, to jest słuszna kara. I byli świadomi umierania. Potrzebowali zdrowia dla ciała. Ale zanim przyjmą zdrowie dla ciała, to muszą mieć świadomość, że Bóg im przebaczy grzechy. A co wystarczyło, żeby im Bóg grzechy przebaczył? Spojrzeć się na drzewo. Amen? Spojrzeć się na te drzewo, na którym wisiał ten wąż miedziany, co jest symbolem Chrystusa. Amen. I później Jan mówi o tym nam, o życiu wiecznym. 5, 10, 12. Może to przeczytamy. Świadomość dzieci Bożych. Tak bardzo ważna jest. Ja wiem, że my to wiemy. To dobrze. To głęboko jest w naszych sercach. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. Czyje to jest świadectwo? Apostoła Jana, Pawła, samego Boga. Jeżeli kto odrzuca proste zwiastowanie Ewangelii, odrzuca tak naprawdę świadectwo samego Boga. Amen? I dalej mówi Jan tak, a takie jest to świadectwo, ale świadectwo samego Boga, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w Synu Jego. Nie w Kościele Jego, nie w obrzędach naszego Kościoła, nie w naszych dobrych, pobożnych uczynkach, ale w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jak mieć Syna? Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Jego i Go przyjęli. Czyli musieli usłyszeć i pokutować i wezwać Syna Bożego. Jezu, Panie, mój Zbawco, przebacz mi moje grzechy. Amen? Jak przyjmujemy Syna? W taki właśnie prosty sposób przez głupie zwiastowanie Ewangelii. Amen? Dla wielu jest to głupstwo, a to są proste rzeczy. Następna rzecz, jaką ma dziecko Boże, powinno mieć świadomość. Obecność Ducha Świętego w sercu. Galacjan 4,6. Przeczytajmy ten fragment. To jest tak ważne. Ponieważ jesteście synami przez wiarę, amen, i córkami, boście wyznali wiarę, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem, umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał. Ponieważ jesteście synami i córkami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Kiedy człowiek się na nowo narodzi, ma świadectwo Ducha Świętego, który mu pozwala mówić do Boga: Ojcze, tatusiu. I Jezus uczył nas modlitwy Ojcze nasz. Żydzi jej wcześniej nie znali, bo znali różne imiona Boga. Ale kiedy człowiek się rodzi na nowo, następuje w nim zmiana i świadectwo tego, że Bóg rodzi go do swojej rodziny. Amen. Przez Ducha Świętego. I wtedy masz śmiałość i pewność, że możesz zwracać się do Boga: tatusiu, ojcze. I że to nie już jest jakiś tam religijny slogan: ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wiecie, no to powiedz tak do swojego ojca: ojcze. No tak się nie mówi. Mówi się chyba normalnie: tato. Jak ojciec ma z synem normalną relację, to nie tam: ojcze. Jest normalna relacja powinna być. Nie musimy po prostu mistyfikować. Wiecie, taki Bóg nieznany. Tatuś, ojciec. Amen. Normalnie się do niego odnosimy. Amen. Dlaczego? Bo jest naszym niebiańskim Ojcem, bo zrodził nas do Bożego Królestwa. Amen. Przez Syna, przez ofiarę Syna Bożego. Amen. I przez Ducha Świętego. Amen. I jeszcze Efezjan może. List Efezjan Pawła 1,13, który też nam tutaj Paweł podkreśla tą prawdę o Duchu Świętym, o obecności Ducha Świętego. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Obiecanym Duchem Świętym. Kiedyście usłyszeli Ewangelię. Kiedy będziecie zapieczętowani Duchem Świętym? Kiedyście usłyszeli Ewangelię. Amen. Kiedyście przyjęli wiarę. Amen. Amen. Proste rzeczy. I ostatnia rzecz, o której lubię mówić. Jakie świadectwo w naszych sercach powinno wynikać z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi? I o tej rzeczy lubię mówić. To, że jest w tobie moc nieśmiertelnego, niezwycięskiego, pełnego mocy życia, które zwycięża wszystko. Wielu chrześcijan o tym zapomina. Myślą, że są tacy, jacy są. Są tacy biedni, tacy nieudacznicy i tacy do niczego niepodobający się i niepotrzebni Bogu. Jeśli tak myślisz, to powinieneś pokutować. Bo nie rozumiesz, że Bóg w Chrystusie stworzył cię do nowego wymiaru rzeczywistości. I jest w tobie nowe życie. Amen. I powiem ci więcej. Jeżeli kwestionujesz Boże odrodzenie duchowe, nowe stworzenie, które jest w tobie, to jesteś człowiekiem niewiary i musisz z tego pokutować. Więcej ci powiem. Kwestionujesz Boże dzieło odkupienia, jeżeli patrzysz na siebie przez pryzmat cielesnej, fizycznej natury. Kwestionujesz Boże właśnie odkupienie, nowe stworzenie, Boże arcydzieło, bo Ty jesteś stworzony w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyś w Nim chodził. Czyli te nowe stworzenie jest uzdatnieniem Ciebie do nowego rodzaju życia, dobrego rodzaju życia, takie, które podoba się Bogu. I nie mów, że Ty nie możesz. Możesz. Bo Bóg z łaski Bożej, przez miłosierdzie Boże, list Efezjan o tym mówi, on cię odrodził i posadził w Chrystusie, wzbudził cię do nowego życia. I łasko zbawiony jesteś. Boży to dar. Nie z uczynków, abyś się nie chlubił. I dalej Paweł mówi, jesteś stworzony do dobrych uczynków, abyś w nich chodził, które Bóg przewidział jeszcze zanim świat stworzył. Zanim świat stworzył, to Bóg już ciebie wybrał w Chrystusie. Dlaczego? Bo miał wszechwiedzę i widział ciebie, że ty odpowiesz na Ewangelię. Że będziesz pokutował, będziesz wierzył. I dlatego cię przeznaczył w Chrystusie do nowego rodzaju życia. Nie tam kiedyś w niebie, abyś dobre uczynki dla Boga robił, ale tutaj na ziemi. Amen? I chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna prawda wiary chrześcijańskiej. I ja rozumiem, że jako chrześcijanie toczymy bój z cielesną naturą, z wpływem tego świata, z szatanem. Amen? Toczymy bój wiary. Ale jeżeli ty chcesz być zwycięski w tym boju wiary, to powiem ci tak. Jeśli utożsamiasz się w swoich ludzkich możliwościach, czyli tak zwanym starym człowieku, od razu już jesteś przegrany. I powiem ci więcej, jesteś za głupi, za słaby i do niczego nieużyteczny, aby stawić czoło szatanowi i swojej ludzkiej słabości. Dlatego potrzebujesz mądrości Bożej, którą jest Chrystus. Chrystus, czyli Boże namaszczenie. Gdzie on jest? Tam w niebie? Nie, blisko ciebie. W sercu twoim. I na ustach twoich. On nie jest gdzieś tam, tylko on jest w twoim sercu. On może działać wtedy, kiedy ty pozwolisz swojemu sercu i swoim ustom otworzyć usta i powiedzieć słowa prawdy, Ewangelię. Amen. Kiedy mówisz tak, jak Bóg oczekuje, abyś mówił. Kiedy mówisz zgodnie z wiarą. Bo Jakub mówi, bracia, tak nie powinno być, że z tych samych ust wypływa gorzka woda i słodka woda. Amen? Gorzka woda to wiecie co? To jest to, te twoje ludzkie możliwości, te twoje ludzkie biadolenie i patrzenie się na siebie. A słodka woda to są słowa wiary, pokazujące to, kim jest dla ciebie Chrystus i kim ty jesteś w Chrystusie. Amen? To jest ta pozycja. Dobrze, to teraz zobaczmy może te wersety, które mówią o mocy zwycięskiego życia w nas. I zacznijmy od listu Jana. 3:19. Moc zwycięskiego życia, która jest ci dana przez narodzenie na nowo, to jest w tobie Chrystus, w tobie namaszczenie, w tobie nowy duch. Ona jest ponad twoim grzechem, cielesną naturą, ponad wpływem szatana, demonów i ponad wpływem tego świata i ludzi tego świata. I teraz Jana, pierwszy list, 3:9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Twój duchowy człowiek nie popełnia grzechu, ale twój stary cielesny człowiek grzeszy. Cudowna prawda życia chrześcijańskiego jest taka, że zanim nie znałeś Boga, to byłeś niewolnikiem grzechu. Bo w tobie mieszkał grzech. Byłeś spadkobiercą po swoich rodzicach. Chcąc, nie chcąc, czy chciałeś tego, czy nie chciałeś, czy się z tym zgadzać, czy nie zgadzasz, wszyscy są, rodzą się grzesznikami. Amen. I są niewolnikami diabła. Ale kiedy rodzisz się na nowo, ściśle mówiąc, twój duch się rodzi na nowo, coś się zmieniło, masz w sobie potencjał. Z jednej strony masz stare życie, a z drugiej strony masz wewnątrz, w swoim sercu, w swoim duchu nowe życie, które nie chce grzeszyć. Nie grzeszy. Ono nie tylko, że nie chce grzeszyć, ale ono w ogóle nie ma natury, by grzeszyć. Zanim nie znałeś Boga, byłeś skazany na to, że tak jak ci diabeł zagrał, tak musiałeś tańczyć. Ale kiedy poznałeś Boga i narodziłeś się na nowo, teraz masz wybór. Możesz słuchać diabła, jak ci gra na flecie, a możesz słuchać Boga, jak ci gra na swoim flecie. Komu będziesz tańczył? Wybór zależy od Ciebie. Wcześniej go nie miałeś, teraz go masz. I to jest ta cudowna prawda, że z jednej strony Bóg daje Ci możliwość życia w prawości, w posłuszeństwie Bogu, ale cały czas masz wybór. Możesz grzeszyć. Możesz. Ale dobra wiadomość jest taka. Dzieci, nie grzeszcie. Jan mówi, ale jeśli komuś z was przydarzyłby się grzech, to co ma zrobić? To ma przyjść do Boga, ma go wyznać, a Bóg mu odpuści. Czyli życie w grzechu dla dzieci Bożych nie jest czymś, co Bóg przewidział. Wręcz przeciwnie. Na to objawił się Syn Boży, aby zniweczyć dzieła diabelskie, bo w tym fragmencie jest o tym mowa. A co było dziełem diabelskim? Aby ludzkość poddać w nieposłuszeństwo. Tak? Żeby skazić ludzką naturę, aby nie była niewierząca. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? To jest grzech. To było kuszenie szatana, aby zbudzić wiarę. Czy Słowo Boże jest prawdą? Widzisz, dziecko Boże ma świadectwo tego, że Słowo Boże jest prawdą, że Biblia jest prawdą. Ono nie może mieć, dziecko Boże, świadomości, a że Biblia to taka książka tylko. Jeżeli ktoś ma, mówi, że jest wierzący, a dla niego Biblia to jest tylko książka, to nie jest Słowo Boże, nie jest natchnione Słowo Boże Duchem Świętym, to ten człowiek nie zna Boga, nie narodził się na nowo. Bo dziecko Boże ma świadectwo w swoim sercu Słowa Bożego. Amen? Że to jest Słowo samego Boga. Dalej czytajmy. 5:4 tego samego listu. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Kto jest na świecie? Szatan. A ten, który jest w was, większy jest niż szatan. Kto jest w was? Chrystus. Amen. Ty masz moc, aby pokonywać szatana. No, nie, to tylko Jezus ma taką moc. Nie. No i tak, no Jezus tak, ma taką moc, ale Jezus jest w tobie. Amen. Ty z Chrystusem masz moc nad szatanem. Ty z Chrystusem. Amen. No bo bez Niego nie masz tej mocy. Poddajcie się Bogu, sprzeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Oczywiście, jeżeli chcesz wyrażać władzę nad szatanem, to musisz być poddany Bogu. Bo jeżeli nie jesteś, to wtedy ta moc się nie demonstruje. Ale jeżeli jesteś poddany Bogu, jesteś człowiekiem pokutującym i wierzącym, to wtedy masz autorytet nad szatanem i demonami. Amen? Amen. Dobra, i teraz może... Bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wszystko, co narodziło się z Boga. Co narodziło się z Boga, tak? Jeżeli jesteś narodzony z Boga, zwycięża świat, a świat kusi cię pożądliwością oczu, pychą życia, ciała i tak dalej. Masz moc w Chrystusie, aby temu nie ulec. Amen? Bo jesteś narodzony z Boga. I nie musisz temu ulegać. To zależy znowu od twojej wiary i od twojego uniżenia przed Bogiem. Amen? I jeszcze 5:18. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Widzisz, jeżeli jesteś z Boga narodzony, nie grzeszysz, twój duch nie grzeszy. Ale tu jest jeszcze inna cudowna prawda, że ten, który cię zrodził dla Boga, on cię strzeże od złego. I zły nie ma prawa cię tknąć. Wiesz, Bóg nie ma upodobania nasyłać na ciebie szatana. Wiesz, to ty przez swoje głupie decyzje wychodzisz na jego spotkanie. Ale Bóg nie ma upodobania nasyłać na ciebie szatana. bo Bóg ma upodobanie ciebie chronić przed nim. Ale jeżeli dokonujesz złe decyzje, złe wybory, to wtedy szatan przychodzi do twojego życia. Dlatego musisz się poddać Bogu i przeciwstawić się szatanowi, a on ucieknie od ciebie. Amen. I jeszcze może jeden werset o tym świadectwie Ducha Świętego w naszych sercach. To Paweł mówi. Rzymian 8:13. Już kończę. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Widzisz, bracie i siostro, nie jesteś w stanie pokonać swojego ciała fizycznego, które jest skażone, w którym mieszka grzech. Ale przez ducha jesteś w stanie to zrobić. Pytanie, jak uwolnić życie ducha? Przez wiarę. Tyle ci powiem. Przez wiarę tym, kim jest Chrystus, po co On umarł i jak to się ma dla ciebie i kim ty jesteś w Chrystusie. I jak ty siebie traktujesz, jak na siebie patrzysz. Czy przez pryzmat starego życia, czy przez pryzmat tego, co Bóg uczynił dla ciebie, dając ci nowe życie w Chrystusie. Jeżeli chcesz utożsamiać się ze starym człowiekiem, nie jesteś wejść pod prowadzenie Ducha Świętego. Bo bez wiary Bogu się nie możesz podobać. Musisz zrozumieć, że kiedy przyjąłeś wiarę i przyjąłeś chrzest, to zrobiłeś jedną dobrą rzecz. Zgodziłeś się, aby stary twój człowiek został ukrzyżowany wraz z Chrystusem i zostałeś zbudzony z martwych do nowego życia, abyś teraz żył w sposób święty i sprawiedliwy. Musisz to załapać, musisz się zgodzić. Skoro przyjąłeś wiarę w Chrystusa, skoro wszedłeś do wody chrztu, to dokonałeś wybór. Amen? Że już nie żyjesz teraz dla siebie samego, ale żyjesz teraz dla Chrystusa. Amen? I że teraz twoje ciało ma być służbą chwały dla Chrystusa. Amen? I ty musisz to zrozumieć. Jeżeli tego nie zrozumiesz, jeżeli będziesz patrzył na to, że ty nie masz siły, że ty nie masz mocy, to tak będziesz żył. Ale jeżeli zrozumiesz, że skoro przyjąłeś Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i na dowód swojej wiary wszedłeś w Nim w przymierze poprzez chrzest, to po to, abyś żył teraz w nowy, święty, sprawiedliwy sposób. Amen? I Duch Święty wtedy będzie ci uzdalniał do tego, żebyś żył w nowy, święty sposób i sprawiedliwy, taki, który się podoba Bogu. Amen? I powiem ci tyle. Bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie tego osiągnąć. Dlatego musisz się na nowo narodzić. Amen? Amen? A Duch Święty, wiecie, kiedy może działać? Kiedy ty wyznajesz wiarę. Kiedy ty wyznajesz Chrystusa, bo blisko jest ciebie Chrystus. Nie tam w niebie, tylko blisko. On może zbawiać cię, kiedy ty Go wyznajesz. Wtedy Duch Boży wkracza do twojego życia. Kiedy ty go nie wyznajesz, albo kiedy ty wyznajesz swoje stare ludzkie życie i swoje słabości, to wtedy Duch Święty nie może działać. Ale kiedy ty wyznajesz to, kim jest Chrystus i co On dla ciebie zrobił i ty, kim ty jesteś w Chrystusie, no to wtedy Duch Święty może działać. I wtedy Duch Święty pomoże ci przezwyciężyć słabości, pokuszenia ciała, szatana czy wpływu tego świata. Amen. Ale dopiero wtedy. I dlatego tu kluczem jest, ciągle zobaczcie, co jest kluczem tutaj. Jak długo się modlisz? Nie. Jak długo pościsz? Nie. Jak często do kościoła przychodzisz? Nie. Jak jesteś dobry dla ludzi? Nie. Wszystko zaczyna się od patrzenia na krzyż. Jeżeli to nie jest chlubą twojego życia, to nie żyjesz wiarą. Ty żyjesz chlubą swego życia i jesteś człowiekiem religijnym. A bez wiary Bogu się nie możesz podobać, ale wiary, że dzieło krzyża jest wystarczające. Amen? Jest wystarczające i to powinno być chlubą twojego życia. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Teraz rozumiemy, po co trzeba się na nowo narodzić, aby żyć w nowy sposób. zwycięski sposób. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci i siostry. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty rodzisz, zrodziłeś nas do Twego Królestwa przez Ducha Świętego. Panie, proszę Cię, aby każda osoba tutaj, która tutaj mogła słyszeć to słowo, aby była przez Ducha Świętego pouczona o tym, Panie, że Twoje dzieło, Twoja ofiara jest wystarczająca, aby że ta ofiara uczyniła w nas, Panie, nową rzecz, że jesteśmy nowymi ludźmi w Chrystusie Jezusie, abyśmy żyli tym nowym życiem, świętym, pełnym mocy, zwycięstwa na chwałę dla Chrystusa. Dziękuję Ci, że każdy z nas jest do tego uzdolniony, bez względu na to, Panie, czy jest młody, czy jest stary, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, czy jest mądry, czy głupi, Panie, Ty nie masz względu na osobę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że najważniejsze, Panie, to, co dla nas zrobił, że ofiara Chrystusa jest w pełni wystarczająca, aby przemienić nasze życie i wprowadzić w nasze życie tą pomoc i moc Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Ojcze, że Duch Święty jest nam dany, że On mieszka w naszych sercach, że On jest pośród nas i że On poświadcza słowo prawdy Ewangelii. Proszę Cię, Panie, abyśmy mówili, abyśmy myśleli, abyśmy czynili zgodnie z tym, co Twoje słowo uczy nas. A Ty, Duchu Święty, przyjdź i poświadczaj to w imieniu Jezusa. Amen.